imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego witam Was wszystkich w 12. niedzielę po Święcie Trójcy. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. W cieniu tych słów hasła tygodnia chcemy przeżywać to dzisiejsze nabożeństwo. Usiądźcie więc proszę. Tradycyjnie wszystkim jubilatom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu, ale także i tym, którzy obchodzą je w dniu dzisiejszym, w imieniu parafii składam najserdeczniejsze życzenia Bożych łask, poczucia Jego obecności w każdym dniu życia i wiele, wiele, wiele pokoju w duchu. To tyle ogłoszeń, a teraz zaśpiewajmy pierwszą z wyznaczonych pieśni. Będą słyszeć słowa księgi. Bo Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane. Jest Pan i potężny w mocy. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, dziękujemy Tobie za to, że przez Jezusa Chrystusa Ty uzdrawiasz i oczyszczasz nasze dusze. Prosimy Cię, stwórz czyste serca, otwórz nasze uszy, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoje słowo. Prosimy także oczyść nasze wargi, żebyśmy głosili chwałę imienia Twego, a wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan niech będzie z Wami. A słowa Starego Testamentu na dzisiaj przeznaczone czytam z Księgi proroka Izajasza, 29 rozdziału, gdzie w 17 do 24 wierszu tak czytamy. Zaiste już za małą chwilę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą radować się Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim, gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca. I będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zostawiają pułapkę na rozjemce w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama. Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, bo gdy ujrzą wśród Ciebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Oto słowo Boga żywego. Ewangelię czytam z Ewangelii Marka 7 rozdziału 31 do 37 wiersza. A gdy znowu wyszedł z okolicy Tyru, przyszedł przed Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia i przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę, a wziąwszy go na bok od ludu, osobno włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Bądź pochwalony, Panie Jezu. w odpowiedzi na usłyszane słowo złóżmy wiarę naszą w słowach nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech te będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Słowa, które są podstawą dzisiejszego kazania, wzięte zostały z dziejów apostolskich, gdzie w trzecim rozdziale pierwszych 10 wierszach tak czytamy. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekli: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich czegoś dostanie, i rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodzi i chwali Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnął ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. Wszechmogący Boże, dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko może. Boże, Ty wzmacniasz nogi słabego i serce zlęknionego. Prosimy Cię, Ty także wesprzyj nas, tak byśmy Twoim słowem, Jego słuchaniem i rozważaniem byli posileni. Amen. Dzisiaj na wiele sposobów można byłoby rozpocząć. Ja jednak, co pewnie zauważyliście też, albo mogliście się zastanowić w związku z tym, iż ściągnąłem albę, chcę rozpocząć od rekwizytu. Będzie on mi dzisiaj towarzyszył i poniekąd również będzie wpływać na to, jak długo będę miał możliwość Wam kazać, bo niestety jest on skończony dla mnie. W pewnym sensie jest on związany z dzisiejszym dniem. Jest to po prostu kawałek sznurka. Zwęglonego sznurka. Zupełnie tak jak każdy knot, z którym mamy do czynienia w siecy. Niektórzy może jeszcze kojarzą lampy naftowe. Wprawdzie nie jest on z lnu, ale z bardzo podobnego materiału włókienniczego, czy to juta albo konopia. Jeżeli nie widzicie tego z daleka, to chcę tylko powiedzieć... O, już część spadła. Chcę tylko powiedzieć, że jest on bardzo mocno sfatygowany. Rwie się w palcach. Generalnie nie ma się za dobrze. Nie ma ani siły, ani sprężystości. Jest ogólnie słaby. No i do tego zostawia troszeczkę czarnego osadu, dlatego właśnie ściągnąłem albę, żeby przypadkiem jej nie ubrudzić. Uważniejsi dzisiaj będą w stanie również zauważyć, że będzie on mi się tlił, jak na knot przystało. I ma to być związane z lnącym się lnem. W różnych tłumaczeniach lnącym się knotem, o którym mówi hasło tygodnia. Byleby się tylko nie poparzyć. Ale o kim mówi dzisiejsze Słowo Boże? O kim mówi lub o czym mówi dzisiejszy fragment? O uzdrowionym przez Piotra i przez Jana w imieniu Jezusa Chrystusa, żebraku, człowieku, który nie był w stanie chodzić od samego początku swojego życia, który w rozumieniu współczesnych mu ludzi był pokarany przez Boga. W konsekwencji takiego myślenia najmniejszym dystansem, na jaki mógł się zbliżyć do świętych terenów świątynnych, była granica tejże świętej ziemi. Z tego też względu, oraz gdyż było to najlepsze tak naprawdę do tego miejsca, by prosić o jałmużnę, usadowiony był, jak wielu mu podobnych, w bramie prowadzącej na teren świątyni, licząc, że w ten sposób będzie mógł pozyskać środki na swoje życie. Postać tragiczna w swojej istocie. Nawet nie wiemy, czy przypadkiem doświadczając społecznego ostracyzmu o podłożu religijnym, przesiadując w progu świątyni, był w ogóle wierzący. Bo ciężko wierzyć, kiedy powtarza się: Bóg ci to zrobił. Nie wiemy, czy nie czuł żalu do Boga, wierząc w te głosy tłumów. Nie wiemy, czy tylko z konieczności nie siedział tam, gdzie największą szansę miał coś zebrać, bo o ironio ten sam Bóg powiedział, aby dawać jałmużnę. Tenże człowiek i jego historia mają się jednak wpisywać w temat niedzieli, którym jest Boża wierność. Temat tego, iż Bóg nie porzuca nikogo, ale daje nadzieję że Bóg jest wsparciem dla każdego. Ten człowiek ma stać się wzorem. Podczas gdy w łatwy sposób przywodzi raczej na myśl tych wszystkich, których sami nieraz spotykaliśmy u progu Kościoła, przychodzących, żeby prosić o pomoc. Jedno z podstawowych i często powracających pytań, które kieruje się w stronę Kościoła, brzmi: czy nie jest obowiązkiem Kościoła, aby pomagać biednym i proszącym, słabym, chorym i ubogim? Bardzo właśnie często z tak pretensjonalnym akcentem. Kiedy na parafię przychodzi ubogi, to czy nie powinien dostać natychmiastowo pomocy? A istotnym pytaniem jest jednak, czy wsparcie ubogich jest podstawowym priorytetem Kościoła. I teraz bardzo proszę, abyście nie wyłączyli się, nie oburzyli tym, co powiedziałem, tylko posłuchali. Podstawowym priorytetem, celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, a wszystko inne jemu towarzyszy, albo wręcz z niego wypływa również pomoc bliźniemu. Stąd też właśnie nie neguję, nie usprawiedliwiam w żadnym wypadku bierności z tym, że sytuacja Kościoła rozumianego jako pojedyncza parafia wcale często nie różni się od tej Piotra i Jana. Z powodu, co tu dużo powiedzieć, prześladowania, różnych nagonek zewnętrznych i wewnętrznych. Piotr i Jan nie mieli ani złota, ani srebra, a wbrew najróżniejszym głosom. Ale mimo to i tak też i my staramy się działać. Staramy się działać i to w najlepszy sposób, w jaki potrafimy. Trzeba jednak jasno powiedzieć, jak ważnym problemem jest właśnie to, że bardzo często pojęcie Kościoła sprowadza się do kategorii reprezentowanej przez jego poszczególne organy, czyli na ten przykład parafię. Myśleć, że Kościół to parafię, to groźny błąd. Błąd, który pozwala na to, aby się zdystansować personalnie, aby gdzieś zniknąć w mgle anonimowości i odpowiedzialności zbiorowej. Kościół to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy są na równi powołani, by pomagać. Powinniśmy więc, zadając pytanie, czy Kościół powinien pomagać, myśleć także o sobie i przede wszystkim pytać się, czy ja też czuję się zobowiązany do tego, żeby pomagać mojemu bliźniemu. Jezus Chrystus powiedział: ubogich zawsze mieć będziecie. Ale wcale nie odsunął w ten sposób myślenia ubogich, tylko w pewnym sensie kazał każdą sprawę rozpatrywać przez pryzmę Jego, przez pryzmę Ewangelii. Powinniśmy więc zastanawiać się, co tak naprawdę jest najsilniejszym problemem współczesnego czasu. I uważam, że tego właśnie uczy również dzisiejsza historia, zważywszy na pomoc, jaką dali człowiekowi, który spodziewał się zupełnie innej pomocy od Piotra i Jana. W dzisiejszym tekście chciałbym, abyśmy nie poprzestawali na samym dostrzeżeniu cudu, lecz zauważyli również pewną aktualizację i głębię. Bo cuda dzisiaj są rzadko spotykane. Powiem więcej, w tamtych czasach także nie były powszechnością. Tyle, że śmiem twierdzić, że wtedy właśnie były o wiele bardziej potrzebne. O wiele bardziej potrzebne, ponieważ uważam, że Formą współczesnego cudu jest fakt, że mamy tak rozwiniętą za Bożym przyzwoleniem medycynę, która także ratuje ludzi. Kontrastem, który bardzo wyraźnie widzę i przewagą tamtych czasów na rzecz dzisiejszej, współczesnej sytuacji było to, że chociaż nie mieli lekarzy, chociaż musieli liczyć na cuda, to jednak ludzie byli przy ludziach. Wystarczy spojrzeć w dzisiejszy tekst i przeczytać, jak napisano, że chromego ktoś wsadzał przy świątyni. W historii, która mam nadzieję jest również bardzo dobrze znana, uzdrowienia paralityka, także widzimy determinację przyjaciół, którzy przynoszą go do Jezusa, odkrywają dach i spuszczają go do środka, aby był uzdrowiony. A na co liczyć mogą współcześni? Tu uważam, że jest istotny problem, którym jako Kościół mamy się zająć. Chociaż Kościół pierwszych chrześcijan nie miał nadmiaru środków, to miał ludzi zaangażowanych. Ludzi pragnących trwałych zmian ku dobru swoich bliźnich. Używał narzędzi, które były o wiele bardziej skuteczne niż złoto i srebro. Trwalsze niż nawet najbardziej szczodry datek. Było chromemu to, że został uzdrowiony. Dla niego było to uwolnienie i w pewnym sensie nadanie sensu jego życiu. Tak i dzisiaj to nie pieniądze, nawet jeżeli ich brakuje w Kościele, ale to właśnie ludzie, ich brak, ich problemy, ich bolączki są najistotniejszym tematem uwagi Kościoła. To jest najbardziej bolący problem. Generalny czas zagonienia, który dzisiaj mamy, właściwie można by było powiedzieć raczej brak czasu, sprawia, że spalamy się. Ledwo się żarzymy. Jak przygaszony knot, który zostawia tylko wszędzie osad. Nie inaczej też często bywa z naszym życiem duchowym, które ze względu na pęd doczesności, pęd naszego dnia codziennego zostaje zdmuchnięty ten ogień. A my zostajemy w przerażającym stanie zagubienia. Czy wiecie o tym, że współczynnik zaburzeń nerwowych, które występują w społeczeństwie, jest współmierny do jego rozwoju? To znaczy, im bardziej rozwinięty kraj, tym paradoksalnie więcej jest chorych na depresję, zagubionych, znerwicowanych, przytłoczonych życiem. Żyjemy w globalnej wiosce z tysiącem znajomych. W tej przestrzeni wirtualnej. Pędząc za sukcesem, nie mając czasu na pielęgnację naprawdę jakościowo dobrych relacji. Bardzo często przypominamy dmuchawce, które są otoczone całą chmarą nasion. Ale jednak, gdy wiatr przyjdzie, to pozostajemy goli, samotni i opuszczeni. Taka jest współcześnie rzeczywistość wielu ludzi. Wielu boryka się z brakiem wsparcia, które byłoby głębsze niż tylko i wyłącznie powierzchowne, które sięgnęłoby także ich wnętrza i dało coś więcej niż parę groszy, żeby przebiedować od pierwszego do pierwszego. To nie jest najważniejsza pomoc. potrzebna, ale nie najważniejsza. W globalnej wiosce, bowiem pieniądze bardzo często da się pozyskać. W internecie coraz popularniejsze są zbiórki na różne cele. Bardzo dobrze. Coraz częściej też lekarze są w stanie pomagać w sytuacjach, zdawałoby się, beznadziejnych. Ale żaden pieniądz ani żaden lekarz nie zapewni satysfakcjonującego, pełnego i pokrzepiającego duchowego wsparcia. Czegoś, co w pełni uzupełni braki, jakie mamy. Kiedy wyłączyć te zagłuszacze codzienności, wypełniacze, które posiadamy w koło, chociażby takie, rzucić je w kąt, to wystarczy chwila i o wiele bardziej wyraźne stają się samotność, bezsilność, potrzeba bliskości drugiego człowieka. Te pokolenie, które obecnie żyje, nie jedno, wszystkie, wydaje mi się, że są chyba najbardziej samotnymi w historii dziejów ludzkości. I to jest prawdziwe pole działania Kościoła. Wspólnoty ludzi, a nie tylko i wyłącznie instytucji. Wspólnoty, która nie powinna być na nikogo obojętna. Naszym zadaniem jest stworzenie alternatywy w świecie bez więzi. Rozpoczynając od nas zgromadzonych, aby społeczność parafii nie była sobie przechodniami, a potem abyśmy wyszli na zewnątrz. Spójrzcie więc w swoją lewą stronę, w swoją prawą stronę i zastanówcie się, czy mogę liczyć na tego człowieka. Czy ten człowiek może liczyć na mnie? I zastanówcie się, co możemy zrobić, aby nie być sobie obojętnym. Być może najważniejszym fragmentem, który powinien pozostać w naszej pamięci z dzisiejszego tekstu, jest ten. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekli: spójrz na nas. A on spojrzał na nich uważnie. Dlatego tak uważam, bo wydaje mi się, że w tym fragmencie dzieje się coś, czego wielu współcześnie potrzebuje. By być zauważonym, by widzieć ludzi i samemu być widzianym przez nich. Na spotkaniu oczu zależy, na poczuciu wsparcia, w którego następstwie zostaje się podniesionym, ma się siły, aby powstać. Do tego nie trzeba ani złota, ani srebra, ani wielkich zdolności, bo każdy z was ma tę siłę, by pomóc swojemu bliźniemu. A jeżeli przy tym pamiętamy, że sam Bóg nas posyła do ludzi, to Ewangelia będzie zwiastowana. Zbliżając się do końca, bo też i rekwizyt mi się kończy, zadam wam jeszcze tylko kilka pytań. Ilu z was zna ludzi, którzy są bez wiary albo zagubieni i samotni? Ilu z was zna takich, o których wręcz powiedzieliby, że Boga zagubili i godni pogardy zostali? A może jesteście rodzicami? Ilu więc z was zmaga się z buntem swoich dzieci, doświadczając bardzo głębokiego zagubienia i sami czujecie się jak ta trzcina nadłamana albo ledwo tlący się knot? Ilu z was, młodzieży, czujecie się niewysłuchani i niedostrzeżeni? Zapewniam jednak was wszystkich, że sami nigdy nie jesteście, bo Bóg nikogo nie porzuca. Tak długo, jak jeszcze nasze życie trwa, tak długo On jest przy nas. On nie przekreśla nikogo. ale chce, żeby człowiek się odnalazł. On nie porzuca naszych dzieci, On nie porzuca nawet tych, którzy sami byśmy już odstawili albo już odstawiliśmy na margines społeczeństwa. Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi i mówi: widzę Cię, spójrz na mnie. Ujmij mą dłoń, powstań i chodź. Do tego samego też posyłając nas. Żebyśmy nie tylko nakarmili głodnego, nagiego oddziali, chorego odwiedzali, ale też żebyśmy tego, kto czuje się sam i który ledwo się tli, otoczyli opieką, dodali trochę tlenu i odrobinę tego, co potrzebuje. Do czasu, aż ponownie będzie mógł zapłonąć swoim cennym dla Boga blaskiem. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, mamy tę świadomość, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, ale przede wszystkim jak często zapominamy o swoich bliźnich. To jest ten moment, aby dostrzec wszystkie swoje grzechy. To jest ten moment, aby spojrzeć z troską na drugiego człowieka i swoje serce skierować do Boga. To jest ten moment, kiedy możemy się spowiadać i pojednać. Powstańmy. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. A Bóg słyszał nasze wołanie. Dlatego przed obliczem Boga Wszechmogącego pytam się każdej i każdego z Was. Czy żałujesz za grzechy swoje? Jeżeli tak jest, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeżeli taka jest Twoja wiara, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Jeżeli jest to Twoje szczere i prawdziwe pragnienie, odpowiedz: pragnę. Pragnę. A tak jak wierzysz, tak niechaj Ci się stanie. Tak też rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich uczniów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego odpuszczam Wam grzechy Wasze w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Święty Boże, Święty Panie, z dziękczynieniem wspominamy wszystkie dobrodziejstwa i wszelką chwałę Twoją, jawne od założenia świata. W szczególności wspominamy Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który w wiernej służbie złożył swoje życie na ofiarę, na pamiątkę ku pokrzepieniu dla nas. Wieczerzy świętej zostawił, a nam ku zbawieniu święty sakrament. Prosimy Cię, ucz nas wraz z Jezusem Chrystusem uniżyć się aż do śmierci i z Nim powstać do życia nowego. Prosimy Cię, ucz wraz z Nim spoglądać w oczy bliźniego i podnosić go ku górze. A tak jak ziarno z pól w chleb zgromadzamy, a gron na winę tłoczymy, aby napój wydały, tak prosimy Ty, przetwórz nasze serca i zgromadź nas w jedno wraz z wybranymi Twoimi prorokami, apostołami, męczennikami, ze wszystkimi świadkami Twojej sprawy ku chwale imienia Twego. Wysłuchaj nasz Ojcze, przez tegoż Syna Twojego Jezusa Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: przyjdź rychło, Panie. A przez Chrystusa staliśmy się dziećmi Bożymi, dlatego też ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Dziękujemy Ci, dobry Panie i Boże. Uwielbiamy Cię i Twego Syna uwielbiamy za Jego śmierć i zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, oczekując na Jego powtórne przyjście chwale, prosząc, byś sprawił, by wszyscy ci, którzy przyjmują Jego ciało i krew, szli wraz z Synem Twoim, stali się jednym ciałem w Chrystusie. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich stron świata, abyśmy wraz ze wszystkimi wierzącymi mogli obchodzić wielką ucztę radości w Twoim Królestwie. Amen. Oto wszystko gotowe. Przystąpcie, skosztujcie, jak dobry i miłosierny jest Pan. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże i Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci za to, że pokrzepiłeś nas zbawiennymi darami Twoimi. Prosimy Cię, Ty spraw, abyśmy wewnętrznie przeistoczeni i umocnieni mocą Twojego sakramentu, napełnieni zostali także owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja. Z mocą i pieśnią moją. Alleluja. On jest moim wybawicielem. Alleluja. Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój.